pokój braterstwu. Pragnę przekazać Wam serdeczne pozdrowienia, życzenia błogosławieństwa Bożego tutaj w społeczności braterskiej od braterstwa zboru Białogardzie i od mojej rodziny. Życzę błogosławieństwa Bożego. Umiłowani w Chrystusie, Panu naszym, braterstwo. Mamy ten wspaniały przywilej w tych czasach końca, bo zawsze mówimy, i chociaż jak przypominam sobie, będąc jeszcze dzieckiem, kiedy bracia mówili, że jest czas końca, ale to nie znaczy, że jeżeli minęło te kilkadziesiąt lat, że to bardzo dużo minęło. Na zegarze Bożym czas końca jest definitywnie określony i wierzymy, że to dzieło Boże, które przebiega, ono zgodnie z Jego programem, z Jego planem przebiegnie na pewno tak, jak powinno być. Oczywiście słowa wersetu, który jest przed nami, przed braterstwem, błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go, one nas zobowiązują. I to bardzo mocno zobowiązują do tego zasadniczego celu naszego, jaki jest przed nami w naszej służbie ofiarniczej. Wprawdzie nie będę mówił na ten temat dokładnie, bo będzie to brat miał inny, ale będzie niewątpliwie bardzo mocno z tym związany. A myślę, drodzy braterstwo, że wszystkie nasze rozważania pochodzące ze Słowa Bożego powinny właśnie w tym kierunku zmierzać. Żebyśmy to błogosławieństwo otrzymywali, o którym Pan Jezus powiedział, że są błogosławieni wszyscy, którzy Słowa Bożego słuchają i którzy tego Słowa Bożego przestrzegają, starają się pełnić wolę naszego Ojca Niebieskiego. W chwili obecnej chciałem posłużyć się słowami apostoła świętego Piotra z 4 rozdziału. Może przeczytamy sobie od wersetu 7 do 11. I właśnie one będą mówiły o tym obowiązku naszym, o tej powinności naszej, jaka ciąży na nas jako tych, którzy właśnie odpowiadamy za nasze słowa, również kiedy my mówimy. Od 7 wersetu apostoł święty Piotr pisze tak: lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Tak, abyście mogli się modlić, bądźcie roztropni i trzeźwi. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. I werset 11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. I właśnie słowa z tego 11 wersetu będą tematem obecnego rozważania, które, jak wspominam, bardzo dobrze nawiązuje do tego wersetu naszego, który jest hasłem konwencji. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. I właśnie tematem będzie: kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Drodzy braterstwo, stojąc na tym miejscu, musicie sobie zdać sprawę, jak bardzo jestem tym ściśniony, aby ta odpowiedzialność, o której to święty Piotr pisze, że po to, aby jeżeli ktoś mówi, żeby mówił jak Słowo Boże. Bo mówi, kto usługuje, to aby to czynił z mocą, której Bóg udziela. Aby we wszystkim był wielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Drodzy braterstwo, powinniśmy sobie zdawać sprawę i myślę, że zdajemy sobie sprawę, że nasze całe działanie, nasze całe życie ofiarnicze powinno być podporządkowane jednemu celowi, aby nasze życie, nasze słowa, nasze czyny, nasze postępowanie służyło ku uwielbieniu chwalebnego i świętego imienia naszego drogiego Ojca Niebieskiego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc odpowiedzialność za słowa i za uczynki, aby jeżeli ci, którzy słuchają, byli błogosławieni, to ileż odpowiedzialności jest położone na tych wszystkich, którzy mówią, wypowiadają to Słowo Boże. Tylko, drodzy braterstwo, nie myślmy, że dotyczy to tylko tych, którzy z tego miejsca wypowiadają. Dotyczy to nas wszystkich, i braci, i sióstr. Wszyscy, którzy bierzemy Słowa Boże w swoje usta, aby one były jako Słowa Boże. Żeby one wypowiadały z tą mocą, o której tutaj mówi, że jeżeli ktoś usługuje tym Słowem, usługuje w swoich czynach, niech to czyni z mocą, której Bóg udziela. Pan Jezus powiedział, jaka ciąży odpowiedzialność na wszystkich za słowa, za życie, za uczynki, za postępowanie. W Ewangelii Świętego Mateusza w 12 rozdziale, a wersety 36 i 37 mówi tymi słowami. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Inne tłumaczenie mówi osądzony. Osądzony, i jeżeli ten osąd okaże się godny potępieniu, to będziesz potępiony. Otóż z każdego słowa ludzie zdadzą sprawę, a my, drodzy braterstwo, szczególnie. Na nas ciąży ta odpowiedzialność, jeżeli apostoł święty Piotr mówi, że jeżeli ktoś mówi, to niech tak mówi, jakby to było, żeby to było prawdziwe Słowo Boże. Żeby nie można sobie dowolnie interpretować nie tylko nauki Słowa Bożego, nauki Pisma Świętego, ale również te wszystkie nasze postępowania, nasze czyny, aby były poparte właśnie tymi naukami. Otóż ta przestroga dla głosicieli Słowa Bożego, którzy wypowiadają, czy to w naszych zborach, czy też poza zborem dla innych, że przestroga dla głosicieli, to mówi apostoł święty Jakub, i znamy te słowa, kiedy powiedział, że niech was niewielu będzie nauczycielami, bo wiecie, że cięższy sąd odniesiemy. Otrzymamy tutaj tłumaczenie, otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, której całe ciało może utrzymać na wodzy. Nie jesteśmy doskonałymi, doskonałości w nas nie ma. I wiemy o tym i zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy ludźmi skłonnymi raczej ku upadku niż ku dobrym rzeczom. Dlatego ta odpowiedzialność szczególnie nas powinna dopingować do analizy naszego postępowania, a tak samo naszego wypowiadania naszych słów. Żeby to nie były słowa po prostu z własnej wizji, własnej jakiejś interpretacji. Otóż istnieje ogromne niebezpieczeństwo utraty samokrytycyzmu i zamiast przekazywać wyroki Boże, można głosić własne widzenia i objawienia, a często urojenia. Czyż tak się nie dzieje, drodzy braterstwo, w wielu społecznościach religijnych, chrześcijańskich, ale niestety właśnie wśród tych, którzy szczególnie powinni mieć to na uwadze i pilnować się, żeby własnych urojeń, własnych wyobrażeń, własnych jakichś osądów nie publikować, nie przedstawiać, Ale jak mówi apostoł święty Piotr, żeby mówić jako Słowo Boże, jako wyroki Boże. I mówić w ten sposób, jak mówi w innym miejscu, w ten sposób, że wasze słowa to nie będą tak, tak, nie, nie. Bo co inne, to od złego pochodzi. Było jednoznaczne. Otóż takim przykładem niech służą prorocy izraelscy, o których bardzo wiele takich krytycznych uwag zostało zapisane, że nie zawsze przedstawiali Słowo Boże, nie zawsze interpretowali tak, jak Bóg sobie życzył. Otóż Bóg przez proroka Jeremiasza potępia tego rodzaju sposób postępowania tych proroków. W proroctwie Jeremiasza w 23 rozdziale, werset 16 i 17, to mówi tak, mówi Pan zastępów. Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią. Widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi od Pana. Po prostu mówi, że ci prorocy zamiast przedstawiać to, co Pan Bóg im przekazywał, to oni widzenie własnego serca, swoje interpretacje przedstawiali narodowi izraelskiemu, a to nie prowadziło ich do Boga, ale wręcz odprowadzało. Ustawicznie mówię do tych, którzy gardzą słowem Pana, pokój mieć będziecie, a do wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówię, nie przyjdzie na was nic złego. Czyli uspokajanie, zagłaskiwanie tej sprawy, nie będzie tak źle, wszystko będzie bardzo pięknie. Ale to nie było przekazem Pana Boga, bo Pan Bóg chciał przekazać właśnie tę groźbę temu narodowi, który odstępował. I to bardzo często odstępował od przykazań Bożych. I właśnie, że przyjdzie na nich to nieszczęście, jeżeli nie będą pokutować, nie będą czynić tych uczynków, które się Panu Bogu podobają. Więc w dalszych wersetach tego rozdziału pisze tak, tak mówi prorok, to są słowa Boże. 28 werset i dalej mówi tak. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen. A ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skalę? Moje słowo, Pan Bóg mówi, jest jak młot, który kruszy skalę, który wszystko te złe rzeczy niszczy. Dlatego ja wystąpię przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowo. Nawzajem sobie wykradali, czyli po prostu, jeżeli Pan Bóg mówił jakiemuś prorokowi, to drugi podchwytywał to i starał się mówić, że to jego własna interpretacja. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy używają swojego języka i mówią, że to wyrocznia. Mówią jako wyrocznie, że to ma objawienie, ma coś bardzo ważnego, ale wprowadza innych w błąd. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe, mówi Pan, a opowiadając je zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież ja ich nie posłałem, ani im niczego nie nakazałem, oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają, mówi Pan. Nic nie pomagają, tylko raczej wprowadzają błąd, bo jak tutaj mówię, że oni się posługują kłamstwami i przechwalają się swoimi dokonaniami, a to nie są słowa Pańskie. Pan Bóg miał inne zamierzenia względem tego narodu. Dlatego mówię o tym, że Słowo Boże jest jak młot. Jak młot, który kruszy skalę, który niszczy. Apostoł Paweł mówi w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale, 12 wersecie, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne i przeraźliwsze nad miecz po obu stronach ostry, który wszelką przejawia wszelkie zło, wszelką niesprawiedliwość, a wskazuje prawdę i to dzieło Boże, które Bóg chce przekazać. Otóż trzeba pamiętać, drodzy braterstwo, że ci prorocy nie byli wszyscy od początku fałszywymi prorokami. To nie tak, że oni byli fałszywymi prorokami od początku, ale po pewnym czasie może ktoś poczuć się, że on jest specjalnym posłańcem, on ma specjalne objawienia i wtedy może mówić własne myśli i otumaniać innych ludzi. Drodzy braterstwo, czy tak się nie dzieje w różnych społecznościach? A czy tak bardzo często nie bywa wśród nas, że ktoś występuje, przekazując coś, nowych jakichś odkryć, nowego zrozumienia i mówi, że to tak właśnie ma być. Ale tutaj mówi, że w ten sposób wprowadzają w błąd. Wprowadzają, że nic, mówi, ja im tego nie nakazałem. Oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają, a nawet wręcz prowadzą do zatrwożenia, do pewnych kłopotów, które w tej społeczności, czy tam było w społeczności narodu izraelskiego, czy w społecznościach właśnie ludu Bożego, czasem mogło doprowadzać do różnego rodzaju takich nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego pamiętajmy, że ci prorocy, którzy początkowo nie byli fałszywymi prorokami, po pewnym czasie zostali zwiedzeni i doprowadziło to do tego, że mówili zamiast Słowo Boże, przekazywali kłamstwo własne. Otóż można być zwiedzionym i iść za głosem własnego serca, a często za korzyściami nawet materialnymi. Ktoś w tym widzi pewne korzyści. I tak właśnie było w narodzie izraelskim. Bo o tym też mówi prorok Jeremiasz na temat tych proroków w 5 rozdziale proroctwa Jeremiasza, w 5 rozdziale, a 30 i 31 werset. Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Tak Bóg przez proroka mówi. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Własne widzimisię. Tak mi się wydaje. Tak mi się to, tak rozumiem. Takie zrozumienie to tak ma być. A mój lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy? Ludzie bardzo często lubią podchwytywać wszelkiego rodzaju rewelacje. Ale to mówię, że nie są to dzieło, nie są to słowa Boże, dlatego też trzeba bardzo być krytycznym, samokrytycznym, a tak samo krytycznym względem wypowiedzi różnego rodzaju proroków, którzy głoszą publicznie słowo, rzekomo słowo Boże, a ono może nie być tym słowem Bożym. Dlatego ta lekcja historii z narodu izraelskiego jest nauką dla nas. Apostoł święty Paweł powiedział, pisze tak, że wszystko, co przedtem napisane, ku naszej nauce napisane. Wszystko jest napisane dla naszej nauki, abyśmy z tej nauki mogli się uczyć i czerpać lekcję życiową i właściwie starać się postępować jak najbardziej szlachetnie i właściwie. Otóż ta jedna historia na temat króla izraelskiego Achaba i króla judzkiego Jozafata. Jak pamiętamy, o Achabie było powiedziane, był to król bardzo zły. Nawet o nim jest wspomniane, o tym w pierwszej królewskiej, w rozdziale 21, a werset 25 dalej, że nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co zle w oczach Pana, do czego przywiodła go Izabel, jego żona. No wiem, to Izabela właśnie podpuszczała go i prowadziła go do tego, że do wielkich zbrodni, który doprowadził do śmierci Nabota po to tylko, aby zawładnąć jego winnicą. Ale prorok Eliasz powiedział, pamiętaj, tak jak psy lizały krew Nabota, tak samo będą lizały i twoją. To się spełniło. Bo mówił o tym, że postępował nader ohydnie, chodząc za bałwanami. Podobnie jak to czynili Amorejczycy, których Pan wypędził przed synami izraelskimi. O Jozafacie natomiast napisane, że to król judzki, że on był dobrym królem. I o tym wspomniane jest również w rozdziale 22, a 42 werset. Że Jozafat, to jest w tym tłumaczeniu Jehoszafat, miał 35 lat, gdy został królem w Jerozolimie, panował 25 lat. Postępował on zaś zupełnie tak samo, jak Aza, jego ojciec, nie odstępował od tego, czyniąc to, co prawe w oczach Pana. Czyli my mówimy, że był raczej dobrym królem. Chodził według zakonu Bożego, starał się postępować szlachetnie. Oto sprzymierzył się król judzki z królem izraelskim, no, zawarli przymierze i postanowili, że wystąpią przeciw Aramejczykom, obecna Syria, walcząc o Ramot Gileackie. Było to miasto ucieczki po stronie Jordanu, wschodniej stronie Jordanu, które Aramejczycy zagarnęli i przez dłuższy czas okupowali. I postanowili, że może wystąpią razem, żeby odbić to Ramot Gileackie. I tak natomiast Jozafat, będąc królem raczej dobrym, który starał się chodzić według nauki Bożej, powiedział do tego, dobrze, wystąpimy, ale wpierw zapytaj się Pana o wyrocznię. Czyli on liczył się z wyrocznią Bożą. No więc król izraelski zebrał proroków. Jak mówię o tym, to jest opisane w 22 rozdziale pierwszej księgi królewskiej. Król zebrał, zgromadził proroków w liczbie około 400 i zapytał ich, czy mamy iść, aby odbić Ramot Gileackie? I ci prorocy wszyscy prorokowali, tak, idź, poszczęci się, bardzo dobrze będzie, żeby wszyscy to. No ale Jozafatowi, królowi judzkiemu, coś to podpadało, zbyt oni bardzo wszyscy dobrze mówią, jednakowo. Poprosił, a może masz jeszcze jakiegoś proroka pańskiego? No mówi, jest taki jeden prorok, Michał, ale on mi nigdy nic dobrego nie mówi. Taka jest przekorna natura ludzka, że wydaje się, że od mówienia złych rzeczy przychodzi nieszczęście. Nie brał to pod uwagę, że on był zły, tylko winił proroka, że ten prorok mi nic dobrego nie mówi. I jest opisane dalej tak, że król izraelski posłał, to mówię, zawołaj go. Król izraelski posłał, aby sprowadzić szybko Michała, syna Imli. Król izraelski zaś i Jozafat, król judzki, siedzieli na swoich tronach i wszyscy ci prorocy zebrani prorokowali, że tak, idzie. Nawet jeden taki przywódca tych proroków, Sedekiasz, zrobił sobie rogi żelazne, i powiedział, ty będziesz but tymi rogami, także pokonasz Aramejczyków, że nie ma na ciebie siły. Ale gdy posła król izraelski, Achab, posła po to, żeby przeprowadzić proroka Michała, to ten poseł zapowiedział temu prorokowi, mówi tak. Posłaniec, który poszedł, aby przywołać Michała, rzekł do niego tak. Oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowe. Pomyślne dla króla, oby twoje słowa były jak słowa każdego z nich. Przepowiadaj dobrze. A co odpowiedział prorok Michała? A Michałasz odpowiedział, jako żyje Pan, że będę mówił tylko to, co mi Pan powie. Kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Prorok miał zasadę. Prorok pański Michałasz miał zasadę. Będę mówił to, co mi Pan powie. Nie będę mówił to, co się królowi podoba. Nie będę mówił to, co, za co dostałbym jakąś gratyfikację, jakąś nagrodę. Ale jak wiemy, że dalsza historia opisywana jest bardzo ciekawie, że gdy przyszedł prorok Michałasz do tych królów i mówi, ponieważ wiedział, jak ci prorocy prorokują, tak, idź, dobrze ci się powiedzie. Ale król izraelski zorientował się, król judzki zorientował się, że on coś nie mówi szczerze, nie mówi tak, jak powinno być. Wtedy król zaczął zaklinać. Ileż razy mam cię zaklinać, byś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana. Wtedy on powiedział, widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł, ci nie mają Pana, niech każdy wraca do swego domu. Wtedy król izraelski rzekł do Jozafata, czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego, a tylko złe? A on wtedy powiedział, prorok mówi tak, słuchaj przeto słowa pańskiego. Teraz mówię słowo pańskie. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim po jego prawicy i po lewicy. A Pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Galackim? I jeden mówił to, a drugi inne rzeczy. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł, ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego, w jaki sposób? A on powiedział, wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł, tak, ty go zwiedziesz. Przez proroków, przez kłamstwo proroków ty zwiedziesz. Ty to potrafisz, idź i tak uczyń. Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków. Pan zapowiedział tobie nieszczęście. Wtedy przystąpił Sedekiasz, właśnie ten przywódca proroków, i uderzył w policzek Michałasza i powiedział tak, jak to więc duch pański odszedł ode mnie, aby mówić z tobą? A on mu odpowiedział, a wtedy, że przekonasz się o tym dniu, w tym dniu, kiedy będziesz biegał z izby do izby, aby się ukryć. No i prorok Achab, król Achab, kazał zamknąć proroka Michałasza pod strażą, aż wrócę szczęśliwie z walki, a Michałasz mówi tak, jeżeli ty wrócisz szczęśliwie z walki, to Pan przeze mnie nie mówił. Historia jest dalej znana, istotnie, kiedy wyszli na walkę, prorok, to znaczy król Achab został raniony, i po pewnym czasie zmarł, wszystko się rozproszyło, ponieśli klęskę i kiedy zmywali rydwan po śmierci Achaba, to mówi, że sylizały krew Achaba, jak to zapowiedział prorok Eliasz. Drodzy braterzy, tutaj jest wspomniane o tym, że ci prorocy byli zwiedzeni. Dlaczego? Ktoś by pomyślał, że to może byli prorocy Baala, ale przecież pamiętamy, że Eliasz wcześniej wybił proroków Baala. To nie byli oni od razu złymi prorokami. Oni zostali zwiedzeni. A prorok Michałasz nadal pozostał właśnie przy słowie pańskim, bo powiedział, bo ja będę mówił to, co mówi do mnie Pan. Tak właśnie jak brzmi wers tytułowy, o którym właśnie mówimy obecnie, jak pisał święty Piotr Apostoł. Kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Drodzy braterstwo, ta historia jest bardzo pouczająca. Jakbyże często może się zdarzyć, że nawet większe grono może zostać zwiedzione, jeżeli ono będzie dbało raczej o popularność o posłuch właśnie tych wszystkich, którzy chcą takiej opinii. Bardzo się tak często dzieje i zobaczmy w różnych grupach religijnych, czy też partiach politycznych. To są właśnie ludzie tacy, którzy chcą słyszeć odpowiednie rzeczy i takie trzeba właśnie, są osoby, które takie dla nich bardzo miłe słowa są przekazywane. Król Achab był przekonany, że ponieważ prorok Micheasz przepowiada mu zawsze złe rzeczy, to od tego zależy, że jemu się nie szczęści. To jest przewrotny wniosek. Wniosek przewrotny, że nie od przekazywanych rzeczy nieszczęście przychodzi, ale od tego, że właśnie król izraelski Achab był zły, przestępował prawo Boże, przekazania Boże. Dlatego był karany również naród. Pamiętamy historię Eliasza proroka, który musiał się ukrywać, bo Jezabel, jego żona Achaba, zapowiedziała mu niechybną śmierć. Ale zgodnie ze słowem proroka Eliasza, mówi, przyszedł taki okres czasu, że deszcz nie padał 3 lata i 6 miesięcy. Aż do tego stopnia doszło, że cała kraina została doprowadzona do wielkiej tragedii. Wszystko wyschło, nie było deszczu przez 3,5 roku. To możemy sobie wyobrazić, gdyby tak było w naszym rejonie, to byłaby ogromna klęska, a w rejonie przecież tamtym, gdzie znajduje się okręg Palestyny, to jest klęska bardzo wielka. I dlatego, drodzy braterstwo, wiedzmy, że nie od kazania, nie od tego przekazu, które Słowo Boże przekazuje, przychodzi na nas nieszczęście, ale od tego, jeżeli my nie spełniamy zasad Bożych. Jeżeli my nie staramy się o to, aby nasze życie, nasze przekazywanie prawdy Bożej, nasze przekazywanie Słowa Bożego, które ma się stawać błogosławieństwem dla słuchaczy, ale również i błogosławieństwem dla tych, którzy przekazują to Słowo. Dlatego jest taka prawda, że ten Sedekiasz wyróżniający się między tymi fałszywymi prorokami uderzył proroka prawdziwego Michała w policzek i z pytaniem, kiedy odszedł ode mnie Duch Pański, ażeby z Tobą mówił. Tak, odszedł. To jest prawda, bo sam jego czyn, samo jego postępowanie, jego zachowanie o tym świadczyło, że to nie było. Nie było to dzieło pochodzące od Ducha Bożego. Otóż proroctwo się spełniło. Achab poległ i według zapowiedzi proroka Eliasza, jak wspomniałem, psy lizały jego krew. Za to zbrodnie, które on dokonał w swoim życiu, a zwłaszcza zbrodnie za zamordowanie Nabota, człowieka szlachetnego, który tylko dlatego, że nie chciał odstąpić swojego dziedzictwa królowi, a Jezabel powiedziała, to ty jesteś królem, a nie wiesz, jak to zrobić? A po prostu postaw fałszywych świadków, że on bluźnił królowi i Bogu i zostanie ukamienowany. Tak się stało właśnie z Nabotem. Otóż historia, drodzy braterstwo, ta przytoczona na przykładzie tych królów, no, króla izraelskiego i judzkiego, nawiasem mówiąc, król judzki będąc dobrym królem, ale niepotrzebnie się sprzymierzył z tym królem złym Achabem. Ale ona pokazuje, że królowie i władcy otaczali się klakierami, którzy chcieli słuchać te rzeczy, które miłe były dla nich, żeby oni otrzymywali takie aprobatę dla swojego postępowania. A więc prorocy i kapłani udawali się często, jak mówił prorok Jeremiasz, za korzyściami. z tego czerpali pewne korzyści. Król niewątpliwie sowicie ich obdarzał względami i na pewno materialnymi dobrami. Podobny inny przykład. Prorok Boży, prorok Balaam, dla zapłaty był gotów przeklinać wybrańców Bożych. Kiedy Balak, król moabski, wysłał, aby przeprowadzić proroka Balaama, aby ten przeklinał naród izraelski, on się nie wahał iść. Chociaż, zauważmy, na tyle był jeszcze szlachetny, że zwrócił się do Pana o to z pytaniem, czy ma iść. Zapisana ta historia jest w czwartej księdze Mojżeszowej, no, nawet opisana w trzech rozdziałach, 22, 23 i 24 rozdział, jest pouczającą nauką. Pouczającą nauką, która wskazuje o tym, że ci wszyscy, którzy chcieliby otrzymać zapłatę, bo Balak, król moabski, przyobiecał mu sowicie go wynagrodzić. Otóż w 24 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej od 10 wersetu wspomina tak. No, jeszcze wcześniej, kiedy przyszli pierwsi posłańcy od króla Moabu, Balaka, żeby przyszedł i przeklinał, mówi tak, powiedział, że ten naród jest bardzo groźny, bo słyszałem oni, że oni wyszli możną ręką z Egiptu, że poczynili wiele spustoszeń wśród swoich nieprzyjaciół. Dlatego przyjdź i przeklinaj mi tych, abym był od nich ochroniony. I kilkakrotnie tak było, że Balaam nie chciał, bo Pan mu powiedział, że nie będziesz przeklinał tego narodu, bo ten naród jest błogosławiony. Jest błogosławiony przeze mnie. Niemniej jednak, drodzy braterstwo, to znamy tę historię, ja tylko może wspomnę, kiedy on pierwszy raz był przeprowadzony, kiedy przyszedł, a nawet początkowo nie chciał iść, a później jeszcze raz to pytał się Pana, a Pan mu powiedział idź. Ale pamiętamy, że na drodze jego stanął anioł, także aż oślica przemówiła do niego i powiedziała tak, i potem Pan mu powiedział, pamiętaj, idź, ale będziesz mówił, i on wspominał, że będę mówił to, co mi powie Pan. Dlatego wspomniane jest właśnie w 24 rozdziale od 10 wersetu. Wtedy Balak rozgniewał się na Balaama i uderzył w swoje dłonie, kiedy ten zamiast przeklinać błogosławił temu narodowi. I rzekł Balak do Balaama, zaprosiłem cię, abyś przeklinał moich wrogów, a ty ich błogosławiłeś już po raz trzeci. Uchodź czym prędzej do swego kraju, obiecałem bardzo cię uczynić, bardzo cię uczcić. Lecz oto Pan pozbawił cię czci. Mogłem cię naprawdę wynagrodzić, gdybyś przeklinał. Ale on powiedział tak. Rzekł więc Balaam do Balaka, czy nie zapowiedziałem już twoim posłańcom, których do mnie przysłałeś, nawet gdyby Balak dał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić rozkazu pańskiego, by zrobić coś dobrego czy złego w własnej woli. Będę mówił tylko to, co powie Pan. Właśnie jednak był na tym stanowisku, bo wiedział, że przeciw Panu nie może występować. Chociaż wiemy, że Balaam został niesławnym prorokiem. Niesławnym dlatego, że w ten sposób nie przeklinał, tak jak chcieli ci wrogowie narodu izraelskiego, ale pouczył, jak doprowadzić do tego, żeby Pan przeklinał naród izraelski. Nauczył, że mają oni się razem związać związkami, i wystąpić przeciwko Panu Bogu. I Juda Święty w 11 wersecie mówi, że ta zapłata Balaama jednak zapłatę otrzymał, doprowadziła do groźby takiej, że nastąpiło wielkie odstępstwo. Rada ta Balaama doprowadziła do tego, że naród izraelski poniósł wielką klęskę. O tym zapisane, drodzy bracia, ja tylko to wspominam przy okazji, jak to często właśnie prorocy chcieli otrzymywać pełną gratyfikację, pełną zapłatę i do czego to prowadziło. W piątej księdze Mojżeszowej w rozdziale 25 i w dalszych wersetach to nastąpiło wielkie odstępstwo tego narodu. Dlatego, że się to jest w czwartej księdze Mojżeszowej, że mówi, gdy Izrael osiadł w Sittim, zaczął lud uprawiać mierząc z Moabitkami. Właśnie doprowadził do tego, nauczył, że jak będziecie się razem kojarzyć, łączyć, to Bóg będzie występował przeciwko temu narodowi. Tak właśnie Balaam poradził co zrobić. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów i tak dalej. A lud jadł i oddawał poklony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baal Peor, wtedy Pan rozgniewał się na Izraela i przyszła wielka klęska. Aż pamiętamy, że dopiero Fines, syn jednego z kapłanów Arona, doprowadził do tego, że przebił dwoje takich, którzy byli powodem tego nieszczęścia, że lud cały plakał, a oni występowali śmiało, bez otwartym czołem przeciw Panu Bogu. I dlatego mówię, że doprowadził do zatrzymania tej wielkiej klęski. Drodzy braterstwo, ta nauka pokazuje, jakże często dla zapłaty, dla korzyści można doprowadzać do klęski, do tragedii społeczność całą. Jeżeli by to się działo właśnie w społeczności ludu Bożego, to wiedzmy o tym, że Pan Bóg nie będzie tego pobłażał, ale to będzie wielka nauka dla wszystkich tych, którzy postępują niegodnie względem nauki Słowa Bożego. Pan Bóg przez Mojżesza zapowiedział, że jeżeli tacy prorocy będą, że oni wszyscy poniosą klęskę. W piątej księdze Mojżeszowej w 13 rozdziale, a w wersecie od 2 i dalej mówi tak. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny i zapowiedział ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i słuszny mu, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy milujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Tak, czasem ktoś będzie mówił, że ma objawienie, ma wiedzę, że to tak powinno być. No i wydaje się nawet, że to się wszystko sprawdza, spełnia. To pamiętaj, że Pan Bóg cię wystawia na próbę. Musisz się dobrze pilnować tego, żeby nie doszło do zakłamania Słowa Bożego. Dlatego Pan Jezus, kiedy mówił to słynne wielkie proroctwo, często mówił, 24 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza opisane jest to proroctwo i zapowiedział, jakie będą wydarzenia w czasie Jego wtórej obecności. W 24 rozdziale, a w wersecie 23 i 24 to mówi tak, że przyjdą tacy, co powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy I czynić będą wielkie znaki i cuda. Co ciekawe, mówię, że nawet się ten cud może stać. Mogą się nawet niektóre rzeczy wydarzać. Ale po co? Aby o ile można zwieść siły bramych. Dlatego mówię tak, gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. I gdyby wam ktoś mówił rzeczy takie, które wydawałyby się prawdziwe rzeczy. Ale łatwo można będzie zwieść. Otóż będą czynić wielkie znamiona i cuda. Są to zwiedzeni prorocy, drodzy braterstwo. Tacy, którzy kiedy mówią, to nie mówią Słowo Boże. Mówią często przez cały okres wieku Ewangelii, to znajdowało swoje wypełnienie, a w czasie pańskiej paruzji ze zdwojoną siłą. Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan to mówi takie słowa, że gdy Pan przyjdzie, to mówię, z duchem z ust swoich zabije niezbożnika. Zabije. I zniesie go objawieniem swojej obecności. To jest swojego przyjścia Epifanii. Epifanii przyjścia swego. Ale przyjściu Pana miało towarzyszyć wielkie, skuteczne, wielkie działanie szatana z wielką mocą, z wielkimi cudami i wszelkiego rodzaju znamionami. My jesteśmy, drodzy braterstwo, tego świadkami i wiemy o tym, chociaż mamy błogosławiony czas, bo takie błogosławieństwa, konwencje odbywające się w takich warunkach, to nigdy nam się nie śniło. Kiedy słyszeliśmy, że bracia może za oceanem mają w takich pięknych salach konwencje, to myśmy nie dowierzali. W różnych stodolach, w różnych miejscach konwencje były urządzane. Mamy teraz błogosławieństwo, ale mamy również i doświadczenie. Szczególne doświadczenie, abyśmy zwracali baczną i pilną uwagę na tę sytuację, która nas otacza. Dlatego, drodzy braterstwo, apostoł Paweł, gdy zapowiadał, jakie czasy nastaną i te czasy, w takich czasach obecnie żyjemy. Między innymi w drugim liście do Tymoteusza, kiedy pisze w czwartym rozdziale, a drugiego, od drugiego wersetu mówi tak, głoś słowo, każ słowo Boże, tak. Bądź w pogotowiu w każdy czas. Dogodny czy niedogodny. Nawet jeżeli nie jest dogodny specjalnie dla mnie, to mimo wszystko, jeżeli jest przywilej przekazywania Słowa Bożego, to trzeba być zawsze gotowym do tego. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co uchwała chce. Czy tak nie jest, drodzy braterstwo, że mile się słyszy coś bardzo przyjemnego? Takie, co uchwała chce, bardzo przyjemne. A jeżeli by ktoś mówił coś bardziej innego, no to nie jest tak mile słyszane ani widziane. Dlatego kaznodzieja, który mówi pod publiczkę, co lubią słuchacze, najczęściej mówi na życzenie. I zobaczmy, różne grupy religijne, a nawet partie polityczne, że zbierają się ludzie o odpowiednich zapotrzebowaniu. Takie mają zapotrzebowania i są tacy, którzy akurat znajdą się, którzy będą to zapotrzebowanie im spełniać, i będzie bardzo przyjemnie. Dlatego to, co wspomina, że nazbierają sobie takich nauczycieli, żądni tego, co ucho lechce. Pięknie, ktoś ładnie mówi, różnymi podstępnymi słowami, przekazuje tylko dobre rzeczy. Dlatego nie zawsze mówienie tylko o dobrych rzeczach, o wspaniałych rzeczach. My mówimy o tym, drodzy braterstwo, bo to jest bardzo miłe. Jest to Ewangelia, radosna nowina. ale wiedzmy o tym, że również Słowo Boże wskazuje również karę i wszelkiego rodzaju gniew i pomstę dla wszystkich czyniących nieprawość. To też należy mówić i to też należy przekazywać. To jest wszystko właśnie Słowo Boże. Otóż w ten sposób tworzą się różne organizacje, kościoły, grupy, grupki o szczególnych zapotrzebowaniach. Jak wspomniałem, czy to grup religijnych, czy też politycznych. Często się zastanawiamy, że w jakiejś grupie politycznej wszyscy mają takie jakieś jednakowe zrozumienie, aż wydaje nam się dziwne, że tacy ludzie się zawsze znajdują, którzy taką grupę tworzą. Tak samo jest grupy religijne, różne wyznania. Gdybyśmy przeszli różne wyznania, byśmy zobaczyli, że właśnie pewne nastawienia, pewna interpretacja różnego rodzaju jakieś wizje przyszłości w tej grupie są właśnie jak najbardziej propagowane i to się wszystkim bardzo pięknie podoba. Dlatego też w naturze ludzkiej jest, żeby był ktoś, jakiś proboszcz, jak to mówią, który by odpowiedzialny był za życie i za zbawienie. Jak zobaczmy w różnych ludziach, ksiądz jest od tego, jeżeli mu się zapłaci, niech on się modli, on jest do tego przeznaczony, a ja mogę być spokojny. Nasza postawa jest inna, drodzy braterstwo. Pismo Święte mówi, że każdy osobiście, indywidualnie jest odpowiedzialny za swoje zbawienie. O swoje zbawienie, a trochę o zbawienie naszego otoczenia, naszej społeczności braterskiej, naszej rodziny. Tak, mamy taką odpowiedzialność, ale nade wszystko własne zbawienie. Starajmy się o to, bo tak święty Juda mówi, zachowajcie samych siebie w miłości Bożej. W samych siebie, że jeżeli nawet ktoś idzie za głosem innego zrozumienia, niech sobie idzie. Nie stoimy na przeszkodzie, ale pamiętajmy, że to jest bardzo istotna rzecz, abyśmy mogli być tymi prawdziwymi naśladowcami Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli czynić to, co by się Jemu podobało, abyśmy właśnie opowiadali to słowo według nauki świętego Piotra, który mówi, że kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże, z całą mocą, z całym oddaniem i zrozumieniem. A zatem głoszenie niepopularnych prawd, nie tylko o miłości i szczęściu, ale również o odpowiedzialności i karze sprawiedliwości Bożej, nie jest dobrze odbierane. Był czas, kiedy Pan Jezus występował z misją, pamiętamy, gdy w Nazarecie wystąpił pierwszy raz i podano mu księgę proroka Izajasza, to odczytał te słowa, że Duch Pański nade mną. Pan mnie pomazał, abym opowiadał Ewangelię cichym, abym zawiązywał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym wyzwolił tych, którzy są w więzieniach ciemności i mocy, ale nie wspomniał o tym, że abym ogłosił rok gniewu Bożego, dzień pomsty Boga naszego. Ale teraz, drodzy braterstwo, czas końca, który miało być to ogłoszone. Jeżeli wspominamy o tym, że przychodzi wielka odpowiedzialność dla ludzi, dla narodów, to nie jest nasz głos, to jest głos Boży. Abyśmy, jeżeli opowiadamy, również odpowiadali to z mocą, którą nam dana została i otrzymujemy to przez Ducha Świętego, który w nas powinien mieszkać. Dlatego też każdy prorok, każdy mówiący, a jak wspomniałem, że to nie tylko ten, który mówi z tego miejsca, który wygłasza do większej grupy ludzi, ale każdy brat, każda siostra w swoim gronie, w swojej rodzinie, to powinien wiedzieć i mówić takie rzeczy, nie bać się narażać, ale mówić, co Bóg przekazuje. Bo często ktoś mówi, a ja się tam nie będę narażał. W zgromadzeniu nie będę, jeżeli coś złego jest, nie będę tego poruszał, bo to może się odbić na moją niekorzyść. Nie, prawdziwy ten, który głosi Słowo Boże, to powinien głosić. Czy to jest dobre, czy to nawet jeżeli są przykre rzeczy, jak to mówił prorok Michał królowi Achabowi. To nie dlatego, że król go nienawidził, dlatego, że on mu zawsze nic dobrego nie mówi, bo temu królowi nic dobrego nie mogło być mówione. Dlatego, drodzy braterstwo, niech przykładem będzie prorok Jeremiasz, który o sobie pisze następujące słowa. On był prorokiem bardzo na pewno doświadczonym. Był wiele razy więziony, a nawet mówi, że został wrzucony do błota lgnącego, do studni suchej, z którego został tylko wyratowany. Ale mówi tak w 20 rozdziale od wersetu 7. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie. Kiedy on mówił narodowi izraelskiemu prawdę o karze, która przyjdzie na nich, to był za to prześladowany. Dość ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać. Gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim, już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdolałem. Nie zdolałem tego znieść, bo tak było właśnie w nim to tkwiło, że to słowo, które było przez Boga przekazywane, on miał głosić. Chociaż to się dla niego kończyło bardzo nieprzyjemnie. Dlatego też apostoł Paweł, kiedy pisał do braci, a zwłaszcza pisał do brata Tymoteusza, w rozdziale 6, pierwszym Tymoteusza w rozdziale 6, a trzeci werset to mówi następująco. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz zgodna jest z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały i nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Ciągle spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Tak, drodzy braterstwo, to jest bardzo ostre i groźne słowa, że nazywa takie, że tacy mają umysł spaczony, którzy mówią tylko takie rzeczy, które nie są, nie trzymają się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa. W drugim Tymoteusza, pierwszym rozdziale, a 13 wersecie to mówi tak. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. I mów, jak mówię, też pisze do Tytusa, mów to, co należy do zdrowej nauki. Nauki pochodzącej tylko ze Słowa Bożego. Żeby to nie było, jak wspominał o tym, pewne własne wizje, albo jak mówię, niektórzy prorocy głosili swoje widzimisię. Tak mi się wydaje, tak mi się widzi, takie mam objawienie, takie mam wizje. I później te wizje prowadzą do rozerwania, do podziałów w społeczności braterskiej. Dlatego trzymajmy się ściśle tej nauki, o której tutaj mamy wspomniane i która jest hasłem naszej konwencji, że błogosławieni są wszyscy, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go, starają się przestrzegać. I jak apostoł Piotr mówi o tym. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był wielbiony Bóg Przez Jezusa Chrystusa Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Dziękuję.